Drugi dzień Olsztyn Green Festivalu. Na scenie Warmia i Mazury Stage wystąpi Ars Latrans Orkiestra. Mam przyjemność rozmawiać z trzema członkami. Proszę się przedstawić.
Cześć, Nikodem.
Radek.
Grzesiek.
Dziś w starym czy jeszcze nowym składzie?
W składzie mieszanym.
Czyli będzie coś nowego i coś starego.
Tak, dokładnie.
Nie bez przyczyny o to pytam, ale zanim przejdziemy do tego, przejdźmy do samych początków. Na czym polega ten projekt? Bo nie ukrywam, że występujecie po raz pierwszy w Olsztynie z taką, można powiedzieć, inicjatywą.
Projekt trochę jakby klarował się na przestrzeni dziejów, jakby jeśli chodzi o to, jakby skąd przybywa i dokąd zmierza. Natomiast aktualna koncepcja z tego, co jest mi wiadomo, jest taka, że właśnie jest to skład co roku wymienny, co roku jest inny jakiś temat, wokół którego krążą wszelkie pomysły, wszelkie piosenki, wszelkie wydawane, nagrywane i wykonywane rzeczy. No i to, co gramy tutaj, to jakby jest trochę odejście od tego tematu, tylko takie troszeczkę the best of, można powiedzieć, jakby, czyli z tych ludzi, którzy aktualnie jeszcze są przy instrumentach, jakby lepimy to co właśnie stworzyliśmy na kanwie Arsu, jakby w formie jakiegoś takiego przyjemnego festiwalowego grania, żeby każdy się świetnie bawił.
Tak, no ja nic dodać, nic ująć.
Zadebiutowaliście koncertem, w której tematem przewodnim był Miami Vice, czyli lata 80. Rok później była muzyka japońska, następnie sztuka miłości. Skąd bierzecie inspirację do kolejnych tematów?
Piotrek wymyśla.
Znaczy...
Nie, tak zupełnie poważnie, to jakby jest to wybierane kolektywnie na łamach stowarzyszenia, które jest tam integralną częścią zespołu, a wręcz główną częścią, jakby wokół której zespół się utworzył i jest wybierany tam po prostu wspólnie poprzez wszystkich członków, którzy są zaangażowani w to w wykonanie jakby tego tematu później. Nie mówię teraz o członkach zespołu, tylko o członkach stowarzyszenia.
Właściwie nam jako muzykom tworzącym ten zespół, tę orkiestrę, czasem tematy bardziej objawiały się same niż były naszym dziełem.
Ja się podpisuję pod tym, co powiedzieli chłopaki. Temat zostaje często nam przedstawiony i wokół niego sobie tam lawirujemy muzycznie.
To jest oczywiście nie aż tak drastycznie, jak to brzmi, bo bardzo często jakby narzucenie jakichś ram, w których się człowiek porusza, artysta się porusza, jest bardzo wzmagające kreatywność, za wyjątkiem niektórych tematów, które taką kreatywność mogą tłamsić, więc to jakby zależy.
Sama nazwa jest iście interesująca. Ars Latrans Orkiestra. Brzmi, jakbyście wzięli coś z języka łacińskiego. Czy cokolwiek to znaczy?
Ponoć nie.
No ars znaczy sztuka, tak, tak. Ale samo słowo latrans nie znaczy podobno nic. Też żaden z nas akurat nie brał udziału w tworzeniu nazwy tego projektu. Ona się wzięła od stowarzyszenia Ars Latrans, więc my tak naprawdę dołączając do tego nie zastanawialiśmy się nad tym, co znaczy nazwa.
Ars Latrans Orkiestra stanowi cząstkę większego przedsięwzięcia, czyli Ars Latrans, w którym możemy znaleźć m.in. festiwal, który jest organizowany od wielu lat. Czego człowiek może doświadczyć podczas tego wydarzenia?
To bardzo mocno zależy od edycji, na której się aktualnie znajdujemy, natomiast od zawsze jakimś takim założeniem było to, żeby to było takim synergicznym połączeniem wielu zmysłów. To znaczy nie tylko koncert, nie tylko muzyka tam się dzieje, ale tak naprawdę cała przestrzeń przenosi człowieka w zupełnie inne miejsce. I to bardzo wyraźne było też podczas tych pierwszych edycji, o których wcześniej wspomniałeś, na przykład Miami Vice. To było świetne wydarzenie w mojej ocenie głównie dlatego, że właśnie każdy wziął na poważnie kwestię wystylizowania się w tym temacie. Więc to nie była tylko impreza, na którą ktoś przyszedł coś zobaczyć, tylko to była impreza, na którą ktoś przyszedł być jej częścią. I to mi się wydawało być bardzo mocno wyjątkowe wtedy właśnie, aż do sztuki miłości tak naprawdę.
To prawda, no teraz festiwale urosły trochę do może większej rangi, są dla większej grupy osób, więc też siłą rzeczy trudniej to ogarnąć jakoś wzrokiem, ale te pierwsze edycje, a jeszcze wcześniej było parę edycji, kiedy to nie nazywało się w ogóle Ars Latrans Festival, tylko Kołłątajowski Przegląd Sztuki, i to się zaczynało od bardzo niewielkich inicjatyw, tak po kilkadziesiąt osób, więc właściwie zawsze była tam taka atmosfera, że nie było za bardzo podziału na artystów i publiczność, tylko wszyscy tam przychodzili na jedną wspólną imprezę i to była szansa też do zawierania wielu nowych przyjaźni. No wiadomo, że jest to trochę wyzwanie wraz z rozrastaniem się festiwalu i z tym, im więcej jest osób, tym trudniej jakby z każdym się zakumplować podczas jednego wieczoru, ale Myślę, że celem wszystkich byłoby, żeby ten element atmosfery zostawał w tym na dłużej.
Ciężko nam powiedzieć, bo akurat my z Grzeszkiem zmykamy jakby już niebawem i nie jest to jakby już trochę nasze zmartwienie, co się wydarzy dalej z Arsem, ale oczywiście trzymamy kciuki, żeby było to jakoś polepione.
No właśnie, mówiliście, że festiwal nazywał się wcześniej Kołłątajowskim, a dlaczego zmieniono nazwę na tą, którą działa się obecnie, czyli Ars La Trans?
To jest doskonałe pytanie, ale nikt nie wie, jak na nie odpowiedzieć.
Znaczy, ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć jakby politycznie poprawnie, ale prawdopodobnie Kołłątajowski przegląd jakby wziął się od tego, że ulica, na której tam państwo mieszkali i robili, nazywała się ulicą Kołłątaja, a nazwa Ars La Trans prawdopodobnie wzięła się z którejś ze zmian tak zwanego paradygmatu i po prostu została wymyślona.
Działacie od paru lat podczas festiwalu, ale zadebiutowaliście 2 lata temu, jeśli chodzi o rynek wydawniczy, płytą pod tytułem Sztuka Miłości. W zeszłym roku premierę miała płyta Y2K, Y2K, jak to się powinno czytać?
Ja zazwyczaj mówię Y2K, bo jak ktoś mówi Y2K, to zawsze mam nie literkę Y, tylko pytanie Y. Dlaczego? A już się zastanawiałem nad tym tematem dosyć długo, już nie chcę z tego wracać, więc...
No to powiedzmy Y2K, który jest przesiąknięty muzyką z lat 2000. Co widać po zdjęciach, które można znaleźć na książeczce, słychać po przesłuchaniu poszczególnych utworów i czuć podczas tych występów. Jacy artyści stanowili inspirację do tworzenia tego krążka? Bo jak się słucha tych nagrań, to czuć takie lekkie tuptanie nóżką, które z czasem zrasta do istnego szaleństwa.
To mogę powiedzieć za siebie osobiście, że jakby jakąś taką inspiracją czy antyinspiracją była jakaś taka kulturowa papka, w której się wychowywaliśmy wszyscy, my urodzeni mniej więcej między rokiem 89 a 2000, czyli jakieś Michały Wiśniewskie na kiju, popędzane Justinami Timberlake'ami, które sobie przypominali jakby z zachodu, i Jessie Ware.
No ja miałem na przykład tak, że gdy jechaliśmy na te obozy, ja jako że większość tych lat 2000 byłem całkiem mały i nie słuchałem jakoś świadomie czy aktywnie muzyki, to też nie interesowałem się popkulturą tamtych lat. Natomiast teraz na przykład od paru lat przeżywamy chociażby hyperpop, który jest takim świadomym i dojrzałym pastiżem, albo pastiszem, nigdy nie wiem jak się to pisze, właśnie muzyki z tamtej epoki. Jest trochę jeszcze przekształconą, bardziej brutalistyczną formą popu z tamtych lat i dla mnie to była główna inspiracja, jakby jak popatrzeć na tamtą epokę, żeby nie podchodzić do tego odtwórczo, tylko bardziej kreatywnie i twórczo.
Ja akurat nie brałem udziału w tworzeniu tego albumu, ale przyznaję, że jak go słyszę, to dokładnie coś takiego czuję, co już Nikodem powiedział, że jest to w wypadku, jest to jakiś wynik inspiracji, które wynikają z tego, w czym się wychowaliśmy, w jakiej popkulturze. I to nie tylko chodzi o muzykę, tylko też jakby o czasopisma, o całą otoczkę tych lat 2000 wczesnych.
Lata 2000 kojarzą, akurat jestem człowiekiem, który urodził się w roku 2000, kojarzą mi się z takimi klasycznymi kreskówkami albo właśnie taką taneczną muzyką. A czym dla Was są lata 2000? Na podstawie własnych wspomnień.
Kicz, brzydkie ciuchy, słabe teledyski, oglądanie się na zachód, Jan Paweł II.
Etety Yeti.
Dla mnie to chodzenie do szkoły w halówkach i jeansach i granie w piłkę po lekcjach.
No to już wiemy, jak wyglądały lata 2000 u nich. Nie bez przyczyny na początku pytałem się, czy w starym, czy nowym składzie, bowiem niedawno ukazał się singiel pod tytułem Petty Souls, który ma zapowiadać zmiany. Czy będą liczne, nie tylko pod względem personalnym?
Tak, no przede wszystkim skład na nowym temacie Noir, który będzie premierował na jesień, praktycznie w większości się zmienił. Nie chcę mówić, że całkowicie, bo jednak ktoś tam zostaje. Ale tak, no dwie osoby ze starego składu zostają i reszta będzie inna zupełnie.
Czy w tym projekcie możemy uświadczyć takich narracyjnych wstawek, niczym w filmach noir?
Myślę, że w coś takiego byśmy chcieli celować. Generalnie inspirujemy się mocno kinem i starymi filmami, ale też nie chcemy przy tym popadać w jakiś taki mega artystyczny i stereotypowy vibe, tylko bardziej chcemy to myśleć przez ten pryzmat, ale robić to na swój sposób, dlatego myślę, że wyjdzie coś z tego interesującego.
Czyli będzie taka mieszanka czegoś, co już istnieje i czegoś, czego możecie usiaczyć we własnych wytworach. Tak mniej więcej.
Tak, tak mniej więcej, tak.
Czy ten singiel będzie stanowić zapowiedź trzeciego krążka w Ars Latrans Orchestra?
Tak, tak, dokładnie tak. Jeszcze jest to, jest to już druga zapowiedź, ten drugi singiel, który zapowiada płytę. Przed nami jeszcze będzie jeszcze parę singli i w październiku będziemy premierować temat Noir razem z płytą.
No właśnie, a propos jeszcze przyszłości, bo skoro wiadomo, że w tym roku będzie temat Noir, czy w najbliższych latach wiadomo, co będzie w kolejnych motywach przewodnich?
Nigdy tego nie wiadomo.
To znaczy?
Decyzje na ten temat są podejmowane trochę później i trochę bardziej spontanicznie, niż by się mogło wydawać.
Albert Einstein kiedyś powiedział, że nie wie, na jaką broń będzie trzecia wojna światowa, ale wie, że czwarta będzie na kije i kamienie. Więc ja powiem, że nie wiem, na co będzie kolejna edycja Arsu, ale wydaje mi się, że jeszcze następna będzie sztuką miłości.
Ja się nie wypowiadam.
A no właśnie, jeszcze jedno pytanie, bo wiadomo, że w Y2K są takie gatunki taneczne, a czy są jakieś gatunki, które chcielibyście wykorzystać do kolejnych edycji?
Myślę, że to nie jest tak, że jak się siada do tworzenia, to się sięga do jakiejś szuflady z napisem rock and roll, blues i jazz i wyciąga stamtąd jakby jakieś tam rzeczy, tylko zadaje się sobie jakieś ramy, wokół których się porusza i rzeczy się dzieją same, jeśli jest się w dobrym gronie osób, które potrafią te rzeczy i myśli przekuć w coś namacalnego.
Tak naprawdę jak tworzyliśmy sztukę miłości, to były też pierwsze nasze wspólne spotkania w całym składzie razem i jechaliśmy tam bez żadnych założeń stylistycznych i ram gatunkowych, w których chcieliśmy się zamykać i tak naprawdę w trakcie grania i improwizowania ze sobą jakiś styl czy gatunek tego dopiero się klarował.
Dokładnie. Już mówiąc o tym, że temat sztuka miłości też jest tak ogólny, że tak naprawdę mogłoby go nie być, bo i tak jakby piosenki jakby są o miłości w jakimś tam sensie, czy o uczuciach jakby takich czy innych. To, czego dobrym przykładem jest na przykład w pewnym sensie podciągnięcie Tokio i Sakuran pod sztukę miłości, które powstały de facto rok wcześniej. A też jakby o miłości traktowały.
Miałem jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałem, ale dobrze, że mi się przypomniało. Można czasami określić to jako supergrupę, bo występują artyści z różnych gatunków, nie stykających się czasami ze sobą. Jakie są czynniki decydujące o wyborze?
Myślę, że czynniki są jakieś takie podskórno-międzyludzkie, bo dużo mamy znajomych, którzy robią dużo super rzeczy i życia nie starczy, żeby z każdym zrobić coś, ale jak przychodziło do takich wyborów tutaj bezpośrednio jakby tutaj pod ten tak zwany stary skład orkiestry, pod sztukę miłości i tak dalej, to bardzo często jakby to się jakby opierało nie na jakichś takich parametrach, jak przy rozmowie o pracę, że ten umie grać na tym jakby tak bardzo, a tamten na tamtym tak bardzo umie grać. Tylko było to jakąś jakby też mieszanką, jakby jakąś taką osobistą, jakby tego jak się kto z kim czuł. Niektórzy z nas dosłownie nie pracowali nigdy wcześniej ze sobą. Ja na przykład pamiętam, że jak chodziliśmy na takiej miłości, to się naprawdę bałem się swoich kolegów, których strasznie szanowałem. Bałem się, że się skompromituję i tak dalej. No i jak pojechałem na bus, to rzeczywiście się okazało, że się skompromitowałem, ale pogodziłem się z tym po pewnym czasie i nawet się coś dzięki temu jakby nauczyłem i koniec końców było bardzo fajnie, więc jesteśmy po prostu jakby paczką przyjaciół, która jakby bardzo mocno liczy na to, że wyjdzie z tych połączeń dużo dobrego.
Ja miałem bardzo podobnie jak Nikodem przy tych pierwszych obozach, bo byłem najmłodszy stażem muzycznie z wszystkich osób, które jechały na ten obóz, w tym sensie, że miałem najmniej doświadczenia na scenie i wydawnictw, więc też jadąc na obóz z osobami, które znałem, jakby na przykład chłopaków z Clock Machine znałem głównie przez to, że chodziłem na koncerty Clock Machine, było to niesamowitym uczuciem, że nagle zmienia się cała perspektywa i jedziesz z tymi osobami tworzyć piosenki, a nie słuchać, jak oni grają, więc rozumiem dokładnie to przerażenie, które towarzyszyło pewnie każdemu z nas, ale też nikt się nie przyznał.
To też był środek pandemii, trzeba powiedzieć, więc jakby przerażeniem była jakakolwiek rozmowa z drugim człowiekiem w tamtym czasie i to się bardzo mocno ze sobą jakby jakoś nałożyło na to.
Powoli kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, zadam tylko pytanie, czy podczas koncertu pojawią się zapowiedzi związane z tegorocznym tematem przewodnim?
Nie.
Nie, no podczas dzisiejszego nie.
Podczas dzisiejszego nie.
Nie. Podczas dzisiejszego koncertu nie.
Czyli, czyli dziś będzie Y2K.
Odgrzewanie kotletów generalnie z całego naszego repertuaru dotychczasowego.
Ja to nazywam The Best Of'em, natomiast jeśli chodzi o te przyszłe edycje, to jest rzeczywiście tak, że premiera jest premierą, czyli ten koncert premierowy w Krakowie, który się odbędzie tam w październiku czy we wrześniu, jest jakby dopiero tym pierwszym krokiem, który postawi ten tak zwany nowy skład w świecie. Nowy skład, który w tym momencie, podejrzewam, się dosyć mocno przygotowuje do tego, żeby to w ogóle przenieść z tej przestrzeni studyjnej do przestrzeni na żywo wykonawczej, bo to też nie jest trywialnym zadaniem i dużo się podczas tego procesu może okazać.
Tak, to jak Nikodem powiedział, że zdecydowanie dzisiaj będzie The Best Of, a to, co jest związane z nowym składem, no to raczej będziemy poznawać na jesieni i tam będzie się więcej rzeczy objaśnić.
Natomiast wiem, że Kokodaj będzie robił tego typu zapowiedź na swoich koncertach jeszcze we wrześniu, bo z tego, co mi wiadomo, to będzie grany właśnie singiel Petty Souls na koncertach. I ja go będę grał.
O, no to wspaniale.
No to dobrze. Dziękuję wam, panowie, za wspólnie spędzony czas. Ars Ladrans Orkiestra, a dokładniej trzej członkowie w składzie.
Grzesiek.
Nikodem.
Radek.
I mocno trzymajmy kciuki, żeby publiczność nie marudziła Y2K. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.